Witam Was na moim podcaście o nauce. Nauka to lubię. I zapraszam do słuchania. Tomasz Rożek. O tym człowieku mówiono polski Bill Gates albo Steve Jobs. Tyle tylko, że ten nasz urodził się w złym czasie i w złym miejscu. Wybudować miał pierwszy na świecie komputer tranzystorowy, maszynę uczącą się, tak zwany perceptron i robota sterowanego głosem. Tyle tylko, że ta postać może być bardziej tajemnicza niż się wydaje. Jacek Karpiński. Człowiek, komputer. Bez wątpienia był wizjonerem, ale w jego życiu chyba nie do końca zgodnie z jego intencjami pojawiła się polityka. Karpiński był w czasie wojny żołnierzem batalionu Zośka. Podczas okupacji należał do szarych szeregów. Uczestniczył w harcerskiej konspiracji, brał udział w akcjach małego sabotażu i należał do grup szturmowych. Osobiście znał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, z którym służył w plutonie Alek. Takich ludzi po wojnie traktowano z najwyższą nieufnością i zwykle nie pozwalano im na rozwinięcie skrzydeł. Urodził się w 1927 roku we włoskim Turynie. Jego rodzice uwielbiali góry, wspinali się w Tatrach i w Alpach. Zresztą góry w pewnym sensie młodego Jacka uratowały. Gdy miał 17 lat, drugiego dnia powstania warszawskiego, Karpiński został poważnie postrzelony w kręgosłup. To właśnie w Tatrach, a konkretnie w Zakopanem, uczył się na nowo chodzić. Zaraz po wojnie zaczął studia najpierw w Łodzi, potem w Warszawie. Jego jednym z pierwszych wynalazków był AKAT-1, jeden z pierwszych na świecie tranzystorowych analizatorów równań różniczkowych, w skrócie komputer tranzystorowy. To z nim na światowym konkursie młodych UNESCO zespół Jacka Karpińskiego zdobył pierwsze miejsce. Ta konstrukcja była tak odkrywcza, że Jacka zaprosiła bodaj najlepsza na świecie uczelnia techniczna, czyli MIT, Massachusetts Institute of Technology. Odbył też staż na Uniwersytecie Harvarda. I mimo tego, że dostał propozycję zatrudnienia na wielu uczelniach na całym świecie, Karpiński postanowił wrócić do Polski. Jest rok 1962. To wtedy razem z kolegą Ryszardem Michalskim skonstruowali perceptron, pierwszą na świecie maszynę posiadającą zdolność uczenia się oraz zdolność rozpoznawania otoczenia dzięki zainstalowanej kamerze. Perceptron to inaczej prosta sieć neuronowa. Ta Karpińskiego powstała w pracowni sztucznej inteligencji w Instytucie Automatyki Polskiej Akademii Nauk. Dzisiaj zdolność uczenia się mają algorytmy w wielu aplikacjach, chociażby na naszych telefonach komórkowych. Odpowiednie oprogramowanie jest w stanie, korzystając z kamery wbudowanej w telefon, rozpoznawać otoczenie. Ale tutaj mówimy o początku lat 60. XX wieku, czyli o czasach sprzed 60 lat. W 1971 roku Karpiński zaprezentował komputer osobisty K202. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Partii Komunistycznej, Edward Gierek, był zachwycony. Tyle tylko, że z tego zachwytu nic konkretnego nie wyniknęło, bo produkcji K202 nie rozpoczęto. Przez prawie dekadę Karpiński zawodowo stał w miejscu. Blokowane są także jego wyjazdy zagraniczne, bo służby specjalne twierdziły, że jego przydatność jest znikoma. Także dlatego, że nie był osobą lubianą w środowisku. W 1978 roku Karpiński założył na Mazurach hodowlę świń jako sposób na dorobienie sobie do marnej pensji naukowca. Paszport udaje mu się uzyskać 8 lat później. Jeszcze w stanie wojennym. W sumie dziwna sprawa, bo kto w stanie wojennym dostawał paszport? W Szwajcarii zaczyna współpracę z producentem magnetofonów. Próbuje też konstruować. Do Polski wraca po kolejnych 10 latach, na początku lat 90. XX wieku i zostaje doradcą do spraw informatyki ministrów finansów Leszka Balcerowicza i Andrzeja Olechowskiego. Na tę historię można jednak spojrzeć z zupełnie innej strony, zupełnie inaczej. Na wielu planach komputerów, których autorstwo przypisuje się Karpińskiemu, nie ma nawet jego podpisu. Pojawiają się głosy, że przypisywał sobie osiągnięcia, w najlepszym razie zespołu, którym kierował, a w najgorszym podpisywał się pod konstrukcjami innych. Można oczywiście na to spojrzeć na różne sposoby. Wielu znanych, zapisanych w encyklopediach ludzi dość swobodnie traktowało własność intelektualną innych. Przykładem może być chociażby Edison czy Marconi. Na polskich uczelniach standardem jest, że profesorowie, szefowie katedr, katedr w zasadzie bezprawnie podpisują się pod pracami czy osiągnięciami swoich podwładnych. W przypadku Karpińskiego wielu dokumentów brak, a świadkowie, z którymi się rozmawia, oficjalnie mówią zupełnie co innego niż w prywatnych rozmowach. Karpiński żył w systemie, w którym trudno było znaleźć logikę czy konsekwencje. Wizjonerzy byli tłamszeni, a miernoty wynoszone na piedestał. Kim był Karpiński? Komuniści po wojnie brutalnie rozprawiali się z ludźmi, którzy, jak Karpiński, byli w Armii Krajowej. Wielu młodych ludzi nie mogło liczyć na to, że zostaną przyjęci na studia. Wielu po to, by móc się realizować, by móc się rozwijać, musiało przystać na współpracę ze służbami i wywiadem. Wiadomo, że Karpiński od lat 60. XX wieku był współpracownikiem SB. Wiadomo, że jego wyjazdy zagraniczne były finansowane przez wywiad gospodarczy, a sam Karpiński był źródłem informacji wywiadowczych. Ta współpraca trwała w zasadzie do momentu zakończenia prac nad komputerem osobistym K202. Czy współpracował po to, by budować komputery? Czy też miał łatwiejszą ścieżkę, bo współpracował? W opisie do tego wideo znajdziecie obszerny raport na ten temat. Komitet Centralny Polskiej Partii Komunistycznej miał pełną świadomość, że komputer K202 to konstrukcja przełomowa, zresztą stworzona we współpracy z firmami brytyjskimi, które chciały K202 wprowadzić do produkcji. Polscy komuniści oficjalnie też chcieli, ale nic z tego nie wyszło. Komputer miał lepsze parametry niż komputery podobnej klasy na Zachodzie. Niestety software, na którym komputer Karpiński opracował, nie był kompatybilny z przyjętym przez kraje socjalistyczne systemem RIAD. To trochę tak, jak gdyby w jakimś kraju powstał rewelacyjny, rewolucyjny komputer Apple, ale niestety jego produkcja była niemożliwa, bo w tym konkretnym kraju obowiązywał system Windows. Ten przykład jest oczywiście tylko analogią, ale trochę oddaje, na czym polegał problem. Jacek Karpiński nie był łatwy we współpracy. Miał wybujałe ego, niechętnie dzielił się planami konstrukcyjnymi swoich komputerów. Notorycznie przekraczał budżety. Karpiński uskarżał się na brak dostatecznych środków czy brak etatów. Po 2 latach pracy zespołu Karpińskiego i wydaniu milionów złotych wciąż nie było na rynku ani jednego komputera K202 o pełnej funkcjonalności. Wyprodukowano ich w sumie kilkadziesiąt egzemplarzy, z których 15 zakupiły instytucje krajowe, a resztę wyeksportowano do Wielkiej Brytanii. Chyba wszystkie zostały odesłane jako niesprawne. W efekcie różnorodnych sporów, konfliktów interesów oraz problemów, czasami technicznych, przejście od montażu prototypów do produkcji seryjnej nigdy się nie ziściło. Jedni mówili, że parametry komputera i jego funkcjonalność była mocno przesadzona, inni, że bezwładność systemu i wrogość urzędników, a także wrogość środowiska, utopiły jeden z najgenialniejszych umysłów Polski Ludowej. Bo zanim ta ociężała maszyna polityczna ruszyła, komputer K202 nie był już dla zachodnich maszyn konkurencją. Po zmianie systemu politycznego w Polsce Karpiński, oprócz tego, że doradzał ministrom finansów, próbował produkować kasy fiskalne, a nawet inteligentne pióra nazwane przez siebie pen reader. Te konstrukcje okazywały się jednak albo niepraktyczne, albo przestarzałe. W końcu żył z projektowania stron internetowych. Zmarł w 2010 roku we Wrocławiu. Chcę go widzieć jako geniusza z bardzo trudnym charakterem. Kogoś, kto miał wizję, ale z różnych względów ponosił same biznesowe porażki. Z perspektywy czasów, w których żyjemy dzisiaj, jego wybory mogą nam się wydawać niezrozumiałe albo wręcz naganne. Ja nie silę się na ocenę moralną Karpińskiego. Może gdyby urodził się w innych czasach, może gdyby miał otoczenie biznesowe z prawdziwego zdarzenia, jego historia potoczyłaby się inaczej. A jeżeli chcecie wiedzieć więcej o polskich superbohaterach, zapraszam na www.akademiasuperbohaterów.pl. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.